Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi Proste. Odcinek 30. Rola Kościoła w naszym życiu.
Szczęść Boże, witajcie. Ostatni odcinek o Kościele. Kościół i życie. Kościół jako prawda wiary. Bo taki nas tu interesuje, tak? A więc Kościół, który jest instytucją, które może być opisywane socjologicznie. Ilu wiernych, ilu chodzi, ilu przyjmuje po kolędzie. Ale także Kościół, który jest tajemnicą, czyli określiliśmy tą tajemnicę, tą rzecz sakramentalną, to, co Kościół nam daje jako intymność z Bogiem. Intymność z Bogiem. Czyli Kościół także jako coś, co dotyczy naszego życia. Kościół dno bytu mojego, pamiętacie, jak mówił Wojtyła? Kościół, w którego dramacie uczestniczę, który jest moim kościołem. Przyznaję się do niego, on przyznaje się do mnie, a ja przyznaję się do niego. Ten kościół świętych, ale także ten kościół oczyszczających się grzeszników, mozolnie niosących na sobie swoją własną kondycję, swoje własne niedoskonałości i także zło, które sami wyprodukowali. Zatem chcieliśmy patrzeć przede wszystkim, bo taka jest właściwość dogmatyki, na Kościół jako na prawdę wiary, czyli właśnie jako na tą wspólnotę, która jest Bożą wspólnotą, wspólnotę, którą Bóg uświęca, przemienia, naucza, przyciąga do siebie, zaprasza do udziału w swoim życiu intymnie. Wspólnotę właśnie, która obdarzona raz tą intymnością z Bogiem, chce wychodzić także na zewnątrz, żeby pomagać ludziom. Myśli o ludziach, także o tych, którzy jeszcze nie są widzialni w jej wspólnocie. Nie tylko, żeby przyciągnąć ich do tej wspólnoty, nie tylko po to, ale żeby obdarować każdego na każdy możliwy sposób. Kościół, który żyje nie tylko dla siebie, żyje przede wszystkim dla Boga i żyje dla drugiego człowieka. Także tego, który nie jest w Kościele, może nawet także tego, który nie jest chrześcijaninem. Kościół powszechny, znaczy Kościół w pewien sposób bez granic. Kościół, którego liczbę wiernych zna tylko Bóg. Właśnie Kościół jako tajemnica wiary. Nie tylko opisywalny socjologicznie, ale także dotykalny w tej swojej głębi, wtedy, kiedy wierzę. Wtedy, kiedy przyjmuję go w wierze. Kiedy nie daję się przekonać tylko i wyłącznie faktom, ale zmieniam fakty przez moją wiarę, nadzieję i miłość. W jaki sposób ten Kościół dotyka mojego życia? Spróbuję odpowiedzieć. I ta część, tak jak poprzednie o Kościele, będzie miała również takie zacięcia apologetyczne. Czyli również i tutaj będę szukał tej odpowiedzi, dlaczego być w Kościele? Dlaczego pozostać w Kościele? Właśnie, dlaczego w ogóle Kościół? Dlaczego Bóg chciał Kościoła? Dlaczego Bóg nie chciał, żebym szedł do Niego sam? Wiem, że zadaję to pytanie w erze jednostki. Tak twierdzą przynajmniej filozofowie, socjologowie, że my jesteśmy takim społeczeństwem, że ten okres, w którym my żyjemy, to jest właśnie era jednostki, czyli przede wszystkim przykłada się wagę do istnienia jednostkowego. Wszyscy tego doświadczacie, bo widzicie, jak domy się odgradzają, jak ludzie odfruwają od siebie, wybierają internet, w którym mają takie przeświadczenie na przykład, że są bogami, mogą zmienić stronę, sąsiada nie są w stanie zmienić. A więc świat w internecie zależy bardziej od panowania ich woli, tak? A więc liczy się bardziej właśnie ta ich jednostkowość, ta ich sobość, ta ich indywidualność. Odwiedzasz strony, które chcesz odwiedzić. W realu jesteś, w cudzysłowie, skazany na rzeczywistość. Na tą drogę, na tą miejscowość. Nie urodziłeś się gdzie indziej, tylko właśnie tutaj. Jesteś tym, kim jesteś. Mężczyzną, kobietą, Polakiem, Amerykaninem, kimkolwiek. Dlaczego Bóg chciał, żeby chrześcijaństwo było wspólnotą, kościołem? Słuchajcie, myślę, że to jakoś wyczuliście z tych naszych medytacji, z tych naszych rozważań, z tych rozmów. To nie są pozorowane rozmowy i może czas, żeby w tym ostatnim odcinku, żeby to wytłumaczyć. Naprawdę staram się słuchać świata. Staram się słuchać ludzi. Dużo spowiadam, dużo uczę, dużo jeżdżę, głoszę rekolekcji. I uwierzcie mi, że mówienie zawsze poprzedzane jest ciszą i słuchaniem. Myślę, że jeśli podążacie gdzieś ze mną, razem w tych medytacjach, w tych rozmowach, nie chciałem także mówić wszystkiego, ani nie dałbym rady mówić na te tematy wszystkiego. Chciałem jakby odpowiadać na to, co rozumiem jako problemy, jako pytania, które zadają sobie ludzie. A więc jeśli podążacie ze mną w tych rozważaniach od samego początku, to myślę, że bardzo taką widoczną, wspólną linią wszystkich odcinków było właśnie to, że my wierzymy w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego. Mówił to jeden ze starożytnych autorów chrześcijańskich. Wiara chrześcijan consistit, polega na wiarę w Trójcę Świętą. Zatem nie zrozumie się tajemnicy wiary, że Bóg chciał, żebyśmy do Niego dążyli w Kościele, we wspólnocie, bez wzięcia pod uwagę tego, że On jest Trójcą. On nas zaprasza do intymnego udziału w swoim życiu, co się realizuje tutaj w Kościele, właśnie dlatego, że jest Trójcą. Święty Jan to rozkminił genialnie już w swoich listach i w swojej Ewangelii. Mówi tak, jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz, skoro nie kochasz człowieka, którego widzisz? Jak możesz marzyć o wspólnocie z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, skoro nie jesteś w stanie nie tylko utrzymać, ale nawet chcieć wspólnoty z twoją żoną? To odseparowane małżeństwa, prawda? Nie jesteśmy idealistami. Z twoim mężem, z twoimi dzieciakami, urwane telefony, tak? Jak możesz mówić, że idziesz do Boga, skoro lekceważysz drugiego człowieka? Jeśli Bóg jest komunią trzech osób, Ojca, Syna i Ducha Świętego, to jak możesz tworzyć sobie twój pozorny, indywidualistyczny, egoistyczny świat i uważać, że trafisz kiedyś do wspólnoty z Panem Bogiem? Niemożliwe. Tak sobie myślę, że Bóg chciał chrześcijaństwa jako wspólnoty, bo popatrzył nas samego siebie, stworzył nas jako podobnych do siebie, czyli jako byty w relacji, jako byty rozumne i wolne, czyli umiejące rozumnie i wolnie wchodzić w relacje, mogące tworzyć wspólnotę. I ten Kościół jest także pewną formą uczenia nas wspólnoty z Bogiem. Niebo to będzie wspólnota z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, ale także z innymi ludźmi. I nie możemy twierdzić ani pretendować do tego, żeby kochać Boga, nie kochając drugiego. I wiem, tutaj możecie zadać pytanie bardzo fundamentalne i proste. Proszę księdza, słuchaj, powiedz nam, dlaczego zatem ta wspólnota nie jest idealna? Jeśli to jest wspólnota Boża, to powinna być idealna. Idealną wspólnotę byłoby łatwiej zaakceptować. W idealnej wspólnocie ludzi świętych ja sam mógłbym stać się lepszym świętym. No właśnie, to jest typowy sposób myślenia indywidualistycznego egoisty. Przepraszam, to nie są żadne obelgi tutaj. Tacy jesteśmy, ja taki też jestem. I dlatego Bóg mi daje Kościół. A więc ja chętnie bym wymagał, żeby wszyscy inni byli święci, żebym ja się stał święty. Ale nie myślę o tym, żebym ja był święty, żeby inny mógł być święty. Łatwiej by mi było wybrać sobie wspólnotę idealną, bo ja nie jestem idealny. Oni mają być idealni. Ja nie muszę być idealny. A właśnie Pan Bóg decyduje się na to, żebym podążał do Niego i stawał się do Niego podobnym, idąc razem z innymi, którzy nie są idealni, tak jak ja nie jestem idealny. Dlatego słuchajcie, dzisiaj decyzja na bycie w Kościele to jest decyzja na wejście w wolę Boga. I my rozumiemy, dlaczego Bóg tego chciał. Bo Bóg wie, że jeśli tutaj nie nauczymy się gadać z innymi i dogadywać z innymi, nie będziemy w stanie rozmawiać z Nim. To co by to za niebo było? Jeśli tu nie wstaniemy się ludźmi relacyjnymi we wspólnocie żyjącymi, to nie będziemy nigdy w stanie tworzyć nieba. a nas charakteryzuje mniej lub bardziej, to pojadę teraz po bandzie, okej, ale zrozumcie, o co chodzi. To zdanie, manifest trochę, a z drugiej strony też odsłonięcie nędzy naszej współczesnej, piekło to inne. Że to jest odwrócenie chrześcijaństwa. Ja tylko chcę być. Ja w centrum świata. Piekło to inny. Drugi to jest piekło. Odbiera mi powietrze, odbiera mi zarobki, odbiera mi moją wolność nieograniczoną. Dopóki on nie istnieje, to ja mogę mieć przekonanie, że jestem absolutny. I właśnie dlatego Pan nas wciela we wspólnotę i wspólnotę nieidealną. Nieidealną. Być w Kościele to jest zaakceptować tą wolność Pana Boga i to jest także zaakceptować albo odrzucić fałszywy idealizm, bo jest taki idealizm, który we mnie, biednym grzeszniku, rodzi pragnienie bycia doskonalszym. I to jest piękny idealizm, ale idealizm jest zabójczy wtedy, kiedy ja decyduję się pozostać nędzarzem, wrednym nędzarzem, ale od wszystkich innych oczekuję, żeby byli doskonali. I Bóg czegoś takiego nie akceptuje, bardziej niż nie akceptuje mojego grzechu, mojej słabości. Słabość moją akceptuje w tym wypadku, ale grzechu mojego nie akceptuje. Ale najbardziej nie akceptuje tego grzechu, w którym czynię siebie lepszym od drugiego. I mówię mu, że ja jeden jestem jedyny godny miłości. Proszę was, pomyślcie o tym, że Bóg naprawdę chce, żebyśmy do Niego szli we wspólnocie. I On nie potrzebuje, żeby ta wspólnota była idealna. Pamiętacie zdanie świętego Pawła? On to mówił z autopsji. Jesteśmy jak naczynia gliniane. Żeby nie z nas, ale z Niego była owa przeogromna łaska. My jesteśmy w stanie wszystko szybko przerobić w obóz koncentracyjny, w małe piekło na ziemi. Bóg nie ma takiej tendencji. Bóg jest Bogiem ludzi wolnych, wyzwalający. Rzeczywiście bezinteresownie obdarzający łaską. I On chce, i to jest jakby to Jego największe zadanie w nas, żebyśmy się stali do Niego podobni, to znaczy relacyjni. Akceptacja wspólnoty nieidealnej uczy nas obcinania, obkrawania, redukowania naszego indywidualistycznego egoizmu. Nie może być inaczej. Chyba że Bóg jest jakimś absolutnym samotnikiem i egoistą, który stworzył nas dla zabawy, i wtedy być może równoważne będzie, czy wybierzesz, że jesteś człowiekiem, który kocha drugiego pomimo jego niedoskonałości, także dlatego, że wiesz, że sam jesteś niedoskonały, czy będziesz udawał, że jesteś absolutnie doskonały, a wszyscy wokół ciebie są beznamiętnie i nieodwołalnie złymi ludźmi. I pogardzisz nimi i będziesz sobie budował twój home, twój castle, twój zamek, twój dom, warownię niezwyciężoną, pozamykasz okna, zostaniesz sam i będziesz patrzył sobie w to lustro i będziesz mówił, jaki ty jesteś piękny. To jest twój wybór. Ja wiem jedno. Bóg, w którego wierzę i tą wiarę otrzymałem od Kościoła, to nie jest Bóg egoista i to nie jest Bóg samotnik. To jest Trójca Święta. I nie będę w stanie z Nim rozmawiać, jeśli nie nauczę się pojednywać i kochać tego, kogo On stawia na mojej drodze. A może najszybciej nauczę się wtedy, kiedy ten drugi będzie trochę wymagający. Nie w znaczeniu, że wymaga ode mnie, tylko że jest wymagający. To znaczy jest niedoskonały. To mi pomaga zrozumieć, że ja też jestem niedoskonały i po prostu w cierpliwości zaakceptować to i iść wspólnie, nie poddawać się. I jako taki coraz bardziej właśnie przypominam Boga, który jest nieustępliwy przed moim grzechem. Tak bardzo mnie kocha, że potrafi zostawić 99 owiec i podążać za mną jedną zgubioną. Wydaje mi się, że Kościół jest genialną myślą Boga. I fajnie byłoby, gdyby był troszeczkę doskonalszy. Ale my jeszcze nie widzimy pełnego Kościoła. Zobaczymy go kiedyś, tam, jak pójdziemy. Kiedy zobaczymy Boga twarzą w twarz i staniemy się do Niego podobni. Na razie podążamy, wzdychamy, oczekujemy, pragniemy, cierpimy. cierpimy także nasze niedoskonałości i zło. Obyśmy tylko nigdy nie zwątpili, że warto żyć, że warto kochać, że warto śnić, że warto budować wspólnotę. Nawet jeśli zostajemy czasami, wydaje nam się, jedynym człowiekiem w naszym środowisku, który tą wspólnotę buduje. Trudna miłość. Szczególnie wtedy, gdy ten kochany jest trudny. Nic bardziej nie każe mi pozbyć się mojego ego, niż właśnie taka trudna miłość. Dlatego jest takie zdanie z Karl Rahnera genialne. Wiecie, jak on nazywa istnienie Kościoła? On nazywa istnienie Kościoła istnieniem agonicznym. Agonicznym to znaczy, jak decydujesz się wejść w Kościół, to decydujesz się traktować jako braci tych wszystkich, których może kiedyś uważałeś za niższych od siebie, za gorszych od siebie. Tak jest łatwiej. Najłatwiej jest nam to, psychologia pokazuje, przez ten mechanizm projekcji, tak? Przerzucić wszystkie nasze zło, całe nasze grzechy, przerzucić na drugiego i go znienawidzić, a potem go wygnać. Wygnać ze swojego świata, jak Żydzi wygnawali tego kozła ofiarnego na pustyni, na ofiarę dla demona. A trudniej jest tego obcego, którego spotykasz na drodze do Jerycha, zsiąść z tej swojej bestii, zapytać, co się stało, zawieźć do gospody, zostawić sumkę pieniędzy, zatroszczyć się, pokochać, przyjąć jako swojego. To jest właśnie, to jest istnienie agoniczne. Wiecie, w jakim znaczeniu agoniczne? Nie, że ono jest agonią, nie, że ono prowadzi do śmierci, tylko że ono jest śmiercią egoizmu w nas. A właśnie egoizm jest tym, co nam zabiera życie. Egoizm jest wielkim niszczycielem. Nie wiem, jak w tych filmach, gdzie ta obca planeta zbliża się do Ziemi, żeby ją wyssać. Właśnie taki jest egoizm. On nam nie pozwala żyć. A Bóg żyje dlatego, że nic z siebie nie zatrzymuje dla siebie i że daje się nawet niewdzięcznym i złym. To jest logika Kościoła. I proszę, nie mówcie, że usprawiedliwiam zło w Kościele. Po prostu nie chcę być tylko naiwnym idealistą, który uważa, że tutaj na tej ziemi można zbudować Królestwo Niebieskie. Ja tego Królestwa dopiero się spodziewam. I ja do niego dorastam. Być może ty też zrozumiesz kiedyś, że ty też do niego dorastasz i że nie jesteś lepszy od innych. I dlatego nie wolno ci nikim pogardzać. Nawet tym, który cynicznie wykorzystuje władzę i swój autorytet duchowy. Nie wolno ci się zgadzać na jego zło. Nie wolno ci pozwalać, żeby on niszczył innych ludzi. Ale jeśli jesteś Jezusowy, nie wolno ci przestać go kochać. I to nie jest usprawiedliwienie zła. To nie jest zgoda na zło. To jest wybór cierpliwej miłości i wzrastania. To jest ostatecznie wejście w wizję świata, która nie jest moją wizją. Bo to przecież nie na tym polega sens świata, żeby spełniło się to, co ja rozumiem jako ten sens świata. Wiecie, gdyby tak miało być, to jeden by stworzył świat, który jest garażem pełnym samochodów. Inny nigdy nie wyszedłby z restauracji. Jeszcze inny siedziałby całe życie w bibliotece. A jednak sens świata musi leżeć, jak mówił Wittgenstein, poza tym światem. My go odkrywamy w nim i cierpliwie tutaj we wspólnocie uczymy się go odkrywać i realizować. A więc istnieje coś takiego jak istnienie kościelne. Już powiedzieliśmy, że ono jest agoniczne i że ono nas przygotowuje do spotkania z Panem Bogiem. Z Bogiem zawsze się gra w trzech. Jest Bóg, Trójca Święta, jest drugi i jesteś ty. Do Boga idziesz przez drugiego. Nigdy nie sam. Właśnie po to, żeby nie być egoistą, żeby być podobnym do Boga. Jest także pewien, to istnienie kościelne, które jest istnieniem agonicznym, myślę, że trzeba to powiedzieć wyraźnie, ma także pewien styl. Istnieje coś takiego jak styl eklezjalny, jak styl bycia w Kościele. To jest szacunek do wielości. O tym już mówiliśmy chyba na pierwszym naszym spotkaniu, czy na drugim poświęconym Kościołowi. Ktoś, kto jest w Kościele, ma szacunek do wielości. Potem poznacie człowieka, który naprawdę należy do wspólnoty Kościoła, że on rozumie, że świat jest wielością, że on pozwala na różne formy liturgiczne, że on ma dużą miłość, nie powiem tolerancję, do tego, że ktoś jeszcze nie rozumie, że ktoś nie widzi pełni prawdy. Sam przecież pamięta o tym, że pełni prawdy nie widzi. Nie mówię o człowieku obojętnym, o relatywiście, którego tak bardzo napiętnował w ten swój delikatny sposób świętej pamięci papież emeryt Benedykt XVI Józef Ratzinger. To nie chodzi o to, żebyśmy wszystko zrelatywizowali. Ogromna miłość do prawdy, wiara w to, że ta prawda istnieje, że wszyscy jej poszukujemy i że możemy dochodzić pomału do niej w takim właśnie dialogu wielu, w pokornym słuchaniu siebie, przede wszystkim w pokornym słuchaniu Boga. Ale ten styl bycia w Kościele to jest także poszukiwanie jedności, także z tymi innymi, nie odgradzanie się od innych, nie pogardzanie innymi, kimkolwiek by byli. I proszę zrozumcie także to, że czasami Kościół, kiedy musi powiedzieć twarde słowo, może kiedyś było inaczej, nie wiem, też mi trudno to oceniać, ale dzisiaj te twarde słowa, przynajmniej w większości, nie są słowami potępienia. Mogą wypływać z różnych rzeczy. Powinniśmy w nich zawsze widzieć troskę. Więc poszukiwanie jedności nie może być. Nie może się obyć bez prawdy i tą prawdę w imię miłości trzeba zawsze powiedzieć. Za to, że nie zawsze potrafimy ją powiedzieć z miłością, to wypada dzisiaj tak w imieniu swoim przeprosić. Mnie też pewnie nie zawsze udawało się mówić prawdę w miłości. Ale właśnie to mówienie prawdy w miłości jest warunkiem tego, że możemy stawać się coraz bardziej jedno. Czyli nie taką bezbarwną masą, ale każdy sobą, w połączeniu z innym. Także wiele o tym mówił kardynał Ratzinger, nawet napisał malutką książeczkę jeszcze jako ksiądz i teolog. Braterstwo. Chrześcijaństwo, ten styl bycia w Kościele, to jest braterstwo, to jest przyjaźń, to jest komunio. Jestem bratem dla drugiego. Ja tutaj nie idealizuję. My wszyscy stajemy się braćmi i siostrami. To nie jest śmieszne wyrażenie, tak jak niektórzy uważają, bracie, siostro. To jest pewien ideał, do którego zmierzamy. I pozwólmy sobie na to dojrzewanie. Ale nie rezygnujmy z ideału. Znaczy, to nie jest hipisowskie bracie, siostro, tak? Kocham cię, zapalmy jointa, czy jak to się mówi, i zabrania się zabraniać. Nie, to jest takie braterstwo realistyczne, bym powiedział. Taka przyjaźń realistyczna. Dlatego to istnienie, ten styl kościelny, being, jak to mówi jeden grecki teolog Zizulas, byt kościelny polega na przekraczaniu indywidualizmu. I właśnie dlatego powiem wam, może ktoś się z tego uśmieje, co teraz powiem, i potraktuje to jako super, mega, hyper naiwność. Pomimo wszystkich braków, jakie dzisiaj detalicznie i często z przesadą wyciągają przed nami media, no wiecie, z przesadą, bo to nieprawda jest, że pedofilia powinna się ludziom kojarzyć z Kościołem. To jest nieprawda. I nie chcę powiedzieć, że powinna się kojarzyć z jakimkolwiek środowiskiem. Nie powinna kojarzyć się ze środowiskiem kierowców autobusów szkolnych w Stanach czy z trenerami. Nie powinna, bo to jest niesprawiedliwe, kiedy etykietujemy społeczność przez zachowania jednostek. Niesprawiedliwe. A więc nawet w takim czasie, kiedy realistycznie, a z drugiej strony z pewnym nadmiarem, może delikatnie złośliwym, właśnie w tym czasie, kiedy także tyle mówi się o Kościele i krytycznie, Bogu niech za to będą dzięki, bo to nam pozwoli być bardziej pokornymi i zwrócić się do tego, co naprawdę jest istotne w nas. Właśnie w tym czasie wydaje mi się, że Kościół pozostaje, a jeszcze bardziej dzisiaj stał się lekarstwem na największą bolączkę nowoczesności, nowożytności, która głęboko wszystkich nas boli, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, czyli na ten chorobliwy, wprowadzający w nasz wszechświat, ludzki wszechświat, entropiczną śmierć cieplną, indywidualizm. To atomizowanie, to odseparowywanie się ludzi od siebie, oddalanie się od nich na zasadzie oddalania się gwiazd i planet w kosmosie. Ten kosmos, mówią naukowcy, że staje się coraz bardziej zimny i on w pewnym momencie po prostu tak daleko odfruną te planety od siebie. A nie mówią znowu, że potem będzie jakieś przyciąganie, że mogą się nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Natomiast w świecie ludzkim, jak się ludzie od siebie oddalają, to umierają, bo my potrzebujemy bliskości, my potrzebujemy zaufania, my potrzebujemy intymności. To w dzieciach bardzo widać, tak? Które rzeczywiście spontanicznie jakoś lgną do człowieka. Czy mamy teraz z powodu tego, że były nadużycia, stworzyć kulturę odpychania dzieci? Myślę, że właśnie dlatego tak głęboko dzisiaj potrzebujemy Kościoła, że on pokonuje tą kulturę, tą antykulturę indywidualności, która stała się jakąś chimerą. Bo sama indywidualność nie jest zła. Posłuchajcie, napisałem książkę, habilitację moją, na temat różnica i tajemnica, różnie tłumaczyli podtytuł, objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości, to jest taki neologizm w języku polskim, ale nie ja go stworzyłem, stworzyli go mądrzejsi ode mnie, bo widzieli, że w języku polskim brakuje nam takich czegoś, co Anglicy wyrażają za pomocą self, Niemcy selbst, Francuzi soi, Hiszpanie mis mi dad, czyli mojość, sobość, to ja. Właśnie objawienie i wszystko w chrześcijaństwie tworzy twoją indywidualność, tworzy cię jako istotę, jako osobę, jako kogoś niepowtarzalnego. Tak ci Bóg daje życie. Ale nie daje ci po to, żebyś wziął potem tą indywidualność i powiedział ja, tylko ja. Nawiasem mówiąc, najbardziej radykalny prąd nowożytnej filozofii stworzył pogląd, który się nazywa solipsyzmem i polega na tym, że ludzie wyznający go uważają, że są jedynymi, którzy istnieją. Muszę wam powiedzieć, że paradoksalnie solipsyści organizowali nawet sympozja naukowe, na których najczęściej wychodzono na mównicę i mówiono: nie wiem, dlaczego do was mówię, bo wy nie istniejecie, istnieje tylko ja, no ale mamy sympozjum, no to będę mówił. Genialnie, nie? A więc proszę zauważyć, indywidualizm nie jest zły. Albo inaczej, sobość, osoba, bycie sobą nie jest złe. Ale kiedy to bycie sobą staje się indywidualizmem, czyli wyklucza innych, uważa, że mnie się należą lepsze prawa, że ja jestem lepszy, że jestem świętszy, piękniejszy i mądrzejszy od innych i w konsekwencji zamykam drzwi i mówię: sąsiada nie potrzebuję, matki nie potrzebuję, nikogo nie potrzebuję, tylko może netu potrzebuję, no to jest złe. I uważam, że tak, oglądając dzisiaj świata, oglądam go też z różnych perspektyw, nie tylko kościelnych, wydaje mi się, że Kościół to jest właśnie to lekarstwo na tą złą indywidualizację. Papież Franciszek, powołam się na niego w tej swojej programowym dokumencie na początku pontyfikatu, mówi, że potrzebujemy rewolucji czułości. Nie odpychania się, nie zamykania, nie lęku. Być może właśnie dlatego także przyszło dzisiaj to pokuszenie i to zgorszenie z powodu tej pedofilii i strach ludzi przed tym, co się może wydarzyć, także z ich dziećmi. Strasznie nad tym ubolewam i płaczę, bo to jest jakby atak właśnie w to antidotum na tą największą bolączkę nowożytności. No, najlepiej właśnie jakby, żeby zmutować Kościół, żeby nie był wspólnotą. Mam nadzieję, że wszyscy razem przeżyjemy ten kryzys i pod tym względem zrobimy także Kościół, ale także świat poza Kościołem lepszym. Bardziej zbudowanym na prawdzie. Ale na pewno nie pozamykanym w swoich własnych światach. Proszę zrozumcie, ja też nie chcę ciągnąć tego wywodu w nieskończoność i przyjmijcie to, co powiedziałem, z dobrą wolą. To nie jest usprawiedliwianie niczego, a przede wszystkim zła i krzywdy, ogromnej krzywdy, która domaga się zadośćuczynienia, także kary dla sprawcy, kary, która nie jest zemstą, ale także próbą ocalenia Jego indywidualności, Jego osoby. To wszystko musimy zrobić i aż do bólu. Ale nie pozbawiajmy się intymności i nie pozbawiajmy się wspólnoty. I Kościół tą wspólnotę może dać. I wydaje mi się, że jest ostatnią taką rzeczą, taką wspólnotą, która tą wspólnotę naprawdę oferuje. To nie jest idealna wspólnota, idealna będzie kiedyś. Dzisiaj jest jaka jest, ale wszyscy możemy przyczynić się do tego, żeby była lepsza, bardziej po Bożemu. I na pewno do tego nie przyczynimy się, kiedy sobie z niej pójdziemy. I może właśnie tym zakończę, że ten styl bycia w Kościele, ja tego się uczę, to wam powiem też bardzo tak osobiście. Kiedyś byłem dużo bardziej idealistą, nie w takim znaczeniu, że przymuszałem ludzi, żeby byli bardziej idealni, czyli realizowali ideał. Tylko, że idealizowałem rzeczywistość. Nie widziałem jakby jej bolączek. I jakby te moje 24 lata kapłaństwa, które w tym roku obchodzę, to była wielka lekcja realizmu w stosunku do siebie i w stosunku do innych. W konfesjonale, w kierownictwie, w spotkaniach z ludźmi poznajesz ich słabości i ich zło. Poznajesz, im bardziej zbliżasz się do Pana Boga, widzisz także bardziej swoją grzeszność. I zanim masz ochotę porzucić kogokolwiek i przekreślić kogokolwiek, to najpierw masz ochotę porzucić samego siebie. A Pan staje przy tobie, jak stanął przy Pawle i mówi: nie odejdę, wystarczy ci mojej łaski. Jeśli nie przyjmiesz tego zaproszenia, żeby nie porzucać samego siebie, żeby nie machnąć na siebie samego ręką, żeby nie powiedzieć: ze mnie to już nic więcej się nie wykrzesa. Bo potem może być tak, że jak tak powiesz i zrezygnujesz z siebie, to przerzucisz właśnie na drugiego i go znienawidzisz, albo na Kościół, albo na państwo, te swoje własne bolączki. Właśnie być w Kościele i być Kościołem to jest nie być idealistą w tym znaczeniu głupiego idealizowania, tylko być realistą. To znaczy uwierzyć, że ideały są do spełnienia, chociaż jeszcze dzisiaj nie potrafimy ich spełnić. I to na pewno jest jeden z powodów, dla którego jestem w Kościele. Kościół mi to dał, Kościół mnie tego nauczył. Nie nauczył mnie tylko widzieć realistycznie problemy, ale także nigdy nie dezerterować, nigdy nie wątpić, nigdy nie rezygnować, bo bramy piekielne go nie przemogą, bo Pan jest większy od jakiejkolwiek naszej słabości. I nie z takich dziur historycznych żeśmy wychodzili, z ciemności. On jest z nami. Jestem z wami aż do końca świata. Tam, gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w imię moje. I nie mówię idealnych, najlepiej wykształconych i najbogatszych gwiazd. Tam, gdzie jest trzech zgromadzonych w imię moje, tam ja jestem. I w Kościele, gdyby nawet trzech zostało, to on tam będzie. Życzę wam pięknej przygody z Kościołem. Ona dzisiaj jest dosyć dramatyczna i burzliwa, ale to nie znaczy, że nie piękna. Żyjemy w pięknych czasach, stajemy się bardziej świadomi, także możemy być bardziej wolni i podziękujmy za to Panu Bogu. Niech nie będzie nas tylko narzekanie, ale wielka nadzieja. To jest czas, kiedy może zrodzić się wiara, nadzieja i miłość tak potężna, jak jeszcze nigdy. Nie oceniam i nie porównuję, bo to byłaby głupota. Po prostu tak to jakoś intuicyjnie przeczuwam. I bardzo wam dziękuję za to, że jesteście w Kościele. I bardzo wam dziękuję za to, że do tego Kościoła wnosicie swoją ofiarę, miłość, wiarę i nadzieję. Niech wam Pan Bóg wszystkim błogosławi. I wierzę także, że te nasze spotkanie, dzisiaj liczyliśmy, to jest chyba około 16 godzin, przyniosą wam radość i jakieś pocieszenie, i także światełko w tunelu, i jak wskażą chociaż jakąś małą, malutką ścieżynkę w tych mrokach naszego życia, w tej naszej pielgrzymce do Boga. Wiele radości z odkrywania Ojca, Syna i Ducha Świętego w Kościele, w słabościach i w świętości, we wszystkim. Każdemu z was życzę. I dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.